psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i behawiorysta zwierzęcy. Dzisiaj w audycji odpowiadam na najczęściej zadawane przez Was pytania, a dodatkowo Wy będziecie też mogli zadać swoje, czy to przez kontakt telefoniczny, czy też przez Facebooka. Zapraszam tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj czas dla odważnych. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, możecie mi je zadać. 61 654 654. Oczywiście mają być to pytania dotyczące zachowań waszych podopiecznych, waszych psów lub kotów lub też innych zwierząt. 61 8 654 654. Natomiast jeżeli macie pytanie niezwiązane z audycjami, dotyczące ich prowadzenia albo jakiekolwiek uwagi, proszę je kierować na moją stronę na Facebooku Psy, koty i inne kłopoty, żeby nie zajmować czasu antenowego, bo mamy naprawdę, naprawdę sporo pytań, więc myślę, że warto ich posłuchać. Pierwsze pytanie, które ostatnio bardzo często dostaję. Jak oduczyć psa szczekania na ogrodzie? Naprawdę, jest to zmora. Ja też jestem administratorem na wielu forach na Facebooku. I ostatnio chyba 4 razy z rzędu dostałam dokładnie takie same pytanie. I niestety to pytanie najczęściej dotyczy szczeniąt. Z czym to się wiąże? Wiąże się to z wypuszczaniem psa luzem na ogrodzie bez naszej kontroli. Przyjęło się, że wypuszczany na ogród pies jest psem szczęśliwym, że ogród jest miejscem aktywności. Przyjęło się też, że wypuszczany na ogród pies jest szczęśliwy, ma aktywności fizyczne, w którym i też na ogrodzie dzięki temu, że ma ono płot albo jakieś też inne ogrodzenie, pies nie musi przebywać pod naszym nadzorem i jest całkowicie bezpieczny, co niestety nie jest prawdą. Dodatkowo dla wielu psów ogród jest jedynym miejscem spaceru, co nijak ma się do naturalnego trybu życia tego zwierzęcia, gdzie pies powinien eksplorować coraz to nowe miejsca, czyli powinien chodzić na spacery. Pies atakujący ludzi za płotem, czyli taki szczekający, wskakujący na ogrodzenie, niechcący ludzi wpuszczać i wypuszczać na teren ogrodu, to pies, który przez swobodne wypuszczanie, bez naszej kontroli, i tu bez kontroli mam na myśli też to, że my na przykład siedzimy sobie gdzieś po drugiej stronie ogrodu, przy grillu, gdzieś przy stoliku, a pies jest z drugiej strony i ma dostęp do tego miejsca, gdzie ludzie sobie za płotem chodzą. Albo też czasami zamykanie psa w kojcu, który stał się psim domem niestety, a przez niego pies i przez to wypuszczanie też nasz zwierzak stał się stworzeniem niepewnym, kontrolującym, lękliwym i nauczył się, że najlepszą obroną jest atak. Jest to tak zwana wyuczona bezradność. Jeżeli nie wiem, jak zareagować, nie mam innej opcji zareagowania, będę oszczekiwał wszystko za płotem. Dlaczego to jest takie dla psa, wydałoby się może powiedzieć, efektywne? Dlatego, że za każdym razem, kiedy pies oszczekuje coś, co jest za płotem, obojętnie czy to jest pies, czy to jest kot, czy to jest człowiek, czy to jest rowerzysta, biegacz i tak dalej, to z reguły ta osoba sobie odchodzi. A jeżeli mamy do czynienia z bardzo silną niepewnością u zwierząt, szczególnie właśnie u psów, to takie oszczekiwanie będzie właśnie spowodowane strachem. Więc boję się tego, co jest za płotem, boję się tego człowieka, oszczekam go, zobaczymy, co się stanie. Za pierwszym razem, kiedy oszczekałam, ten człowiek sobie poszedł. Za drugim razem też. Za trzecim dziecko nawet odbiegło, więc jeszcze mnie pobudziło, bo wiadomo, że pies jest drapieżnikiem, więc każdy ruch typu szybko jadący rower czy biegnące dziecko będzie dla psa, który jest reaktywny, jeszcze bardziej pobudzający. Więc pies uczy się, że im głośniej szczeka, im bardziej jest zajadły w szczekaniu, jeszcze przy okazji, jak jeszcze wskakuje na płot, no to ta osoba po prostu szybciej odchodzi. Pies szczególnie młody, do około 2-3 roku życia, a więc do osiągnięcia pełnej dojrzałości psychicznej, nie powinien przebywać na ogrodzie sam albo bez naszej kontroli. Nawet u psów powyżej 3 roku życia, które są puszczane samopas, na ogród zauważa się szereg zachowań patologicznych związanych z reaktywnością, niepewnością, lękiem i co powoduje bardzo silne kontrolowanie. Są to takie zachowania jak zachowania kompulsyjno-obsesyjne, czyli zauważamy, że pies goni ogon, kręci się w kółko, wygryza łapy, gryzie kamienie, które gdzieś tam na tym na ziemi znalazł, bo wiadomo, że można jeść patyki, ale gryzienie kamieni jest spowodowane ogromnym stresem lub czasami też bólem i pies próbuje gryźć kamienie, żeby pozbyć się tego bólu. Innym zachowaniem kompulsyjnym jest na przykład toczenie kamieni albo też różnego rodzaju łapanie cieni lub też nieistniejących much. To są takie zachowania, które możemy u takich psów zauważyć. Poza tym występują też zachowania lękowe. Oczywiście to, co tutaj jest przedmiotem pytania, czyli oszczekiwanie, rzucanie się, atakowanie przechodniów za płotem. Czasami jest to tak, że jak tylko człowiek podejdzie, no to pies wręcz się wycofuje, a czasami pies już posuwa się wręcz do ataku, czyli wyciąga łeb przez kraty i próbuje tego człowieka faktycznie ugryźć. Poza tym, jeżeli z takim psem pracujemy, to pojawia się słabsza motywacja do pracy z nami, ponieważ pies przestaje nam ufać. No i bardzo silny lęk separacyjny, czyli szczekanie, wycie, panika, przeogromny stres i pobudzenie. Czyli powoduje to tak zwany stres chroniczny, który może odbyć się na zdrowiu fizycznym psa, powodując wcześniejsze osłabienie organizmu, osłabienie zdrowia, a co za tym idzie też nowotwory. Trzymanie psa na ogrodzie pod nieobecność właścicieli naraża psa m.in. na otrucie, kradzież, szczególnie w przypadku młodych, dużych psów, bo są tacy ludzie, którzy polują wręcz na owczarki za płotem albo jakieś amstafy za płotem, żeby tylko sobie potem je sprzedać albo mieć dla siebie. Poza tym patologiczne zachowania inne ze stonu przechodniów, w tym kopanie w płot, bramę, krzyki na psa, bicie psa, niepuszczanie obcych psów, napuszczanie obcych psów na naszego, no i też szczucie w jakikolwiek sposób, czy to kijem, czy przez właśnie też uderzanie w bramkę. Co oczywiście odbija się na zachowaniu naszego psa też na spacerach. Na spacerach, słuchajcie, powoduje to agresję w stosunku do ludzi i psów. Oczywiście to już jest takie zaawansowane, daleko posunięte schorzenie psychiczne, ponieważ pies nie traktuje ludzi jako zagrożenie tylko i wyłącznie za płotem, ale również też na spacerze. Zatem pies chorobliwie ciągnie na smycze, ponieważ albo chce wrócić do domu, albo chce po prostu się uwolnić od stresu. No i też pojawia się osłabiona reakcja na komendy. Dlaczego pies nie reaguje na komendy z reguły u nas na spacerach, kiedy ciągnie na smycze i dlaczego nie reaguje na komendy pies agresywny albo też zlękniony, wystraszony? Dlatego, że jest w tak ogromnych emocjach, że po prostu nie słyszy naszych komend. Nie jest tak, że on nie chce na nie reagować, tylko rozproszenia są zbyt silne. Jak pomóc takiemu psu? Słuchajcie. Podstawową rzeczą, którą musimy się zrobić, żeby pozbyć się tego zachowania, jest oczywiście zakaz całkowity wypuszczania psa na ogród bez naszej kontroli, szczególnie w tym miejscu, gdzie jest płot, gdzie pies będzie miał do czynienia z przechodniami. Bez tego nie jesteśmy w stanie pozbyć zachowania. Nawet zasłaniając płot, zasłonienie płotu nie przynosi często żadnego lub też oczekiwanego efektu, ponieważ są takie miejsca, gdzie ten płot nie będzie zasłonięty. Na przykład w miejscu, gdzie się brama musi otwierać, tam zawsze będzie luka, przez którą pies będzie mógł widzieć chociażby cień przechodnia i będzie na to reagował. Dla psa najbardziej tutaj można powiedzieć w cudzysłowie atrakcyjnym bodźcem jest bodziec, który jest bodźcem wizualnym, ale też oczywiście samo słyszenie osoby, kroków osoby za płotem będzie już go frustrowało, więc zasłonięcie płota może nam nic nie pomóc, nawet jeżeli mamy takie miejsce, gdzie pies jest wypuszczany, gdzie tej bramy nie ma. Pamiętajmy, że ogród to nie jest spacer. Pies wypuszczany na ogród musi mieć dostęp przynajmniej do dwóch spacerów poza nim, aby zaspokoić chęć eksploracji. Poza tym kojec to jedna z najgorszych rzeczy, jaką możemy zafundować psu, bez względu na jego wiek. Pies bardzo łatwo uczy się w nim strachu, a później lęku oraz zachowań agresywnych. Bez względu na to, czy będziemy pozytywnie przyzwyczaić pieska do kojca, czy negatywnie będziemy pieska awersyjnie do tego kojca nastawiać, a zachowania agresywne w kojcu najczęściej odbijają się na osobach obcych oraz dzieciach, które przejdą do nas na ogród. Poza tym musimy zapewnić psu odpowiednią ilość gryzaków, zabaw umysłowych zarówno w domu, jak i poza domem. Bez tego pies nie będzie normalnie funkcjonował, ponieważ jest mu to po prostu do życia potrzebne. Drugie pytanie. Co zrobić, żeby kot nie drapał mebli? Pierwsza i najważniejsza rzecz, którą musimy sobie wyjaśnić, słuchajcie. Kot nie drapie złośliwie. Jest to zachowanie wpisane normalnie w etogram zachowań kota. Kot oznacza w ten sposób granice terytorium, wyładowuje stres, relaksuje się, ale też na przykład ostrzy pazury, które my niestety czasami kotu tniemy. Ja jestem całkowicą przeciwniczką przycinania kotu pazurów. Jeżeli jesteśmy w stanie się w odpowiedni sposób z kotem bawić, kot nie będzie nas drapał. Jak postępować? Po pierwsze kupujemy różne drapaki. Ostatnio przyjęło się, że kot musi mieć drapak pionowy, poziomy i pochyły. Ja się tego trzymam. Wtedy w 100% spełnia kot swoje potrzeby. Jeden drapak może mu nie wystarczyć, a drapak dwóch innych typów czasami rozwiązuje, słuchajcie, cały problem. Poza tym ustawmy kartony w całym domu. Głównie jak nas nie ma, jest to świetna rozrywka dla kota. Kot może się w nich chować, może też je podrapać. Poza tym stawiamy drapaki w miejscu, gdzie kot po prostu drapać lubi. Może to być miejsce strategiczne, gdzie kot czuje intensywne zapachy z zewnątrz i chce powiedzieć innym kotom o swojej obecności. Czasami koty drapią kanapę, na przykład przy oknie, gdzie właśnie czują ten zapach i ta kanapa jest cała wydrapana i właściciele myślą, no tak, ja zmienię tą kanapę, to kot na pewno nie będzie jej drapał, bo pewnie chodziło mu o tą starą kanapę. Wymieniają kanapę na nową i problem jest od początku. Jeżeli już wymieniacie kanapę, to musicie wymienić też, zmienić miejsce, w którym ona stała, a dodatkowo na miejsce, w którym stała, oczywiście na miejscu powinien znaleźć się dodatkowy drapak. Słuchajcie, musimy też sprawdzić, jaką powierzchnię kot lubi drapać i takie drapaki mu sprawiamy, ponieważ niektóre koty lubią drapać na przykład meble skórzane, więc może warto by było kupić jakąś tanią skórę albo na przykład w jakimś sklepie z tanią odzieżą typu lumpex możemy kupić jakąś starą skórzaną kurtkę czy też spodnie i z tego sami zrobić po prostu drapak naszego kota, skoro pies tak bardzo lubi drapać meble skórzane. Niektóre koty lubią drapać na przykład jakieś konkretne rodzaje materiałów, a inne wolą na przykład drapaki zwykłe, takie jak może mamy do takich, jakich mamy dostęp w sklepach zoologicznych. Ewentualnie teraz już coraz częściej wchodzą na rynek drapaki właśnie kartonowe, które też często nasze koty lubią, ponieważ niektóre z naszych zwierzaków nie przepadają za tym, że przy tych zwykłych drapakach ich pazury się dosyć mocno zaczepiają, więc wolą te, które są właśnie kartonowe, ponieważ są delikatniejsze. Jeżeli boimy się, słuchajcie, o nowe meble, możemy je zabezpieczyć specjalną taśmą przeciwko drapaniu, która nie powinna nam zniszczyć mebli. Taką taśmę widziałam w internecie, nie widziałam jej w sklepie stacjonarnym, więc jeżeli poszukacie, wpiszecie taką frazę jako taśma na drapanie, ta taśma do przyklejania na meble, kiedy kot drapie, to wtedy powinno wam to w internecie wyskoczyć. Ale pamiętajcie, że to nie jest placebo, tak? Musimy temu kotu wszystkie inne rzeczy, o których mówiłam, zapewnić. No i oprócz tych, o których mówiłam, jeszcze polowanie. Zabawy w polowanie są bardzo, bardzo ważne dla naszych zwierząt. A najważniejsze w nich jest sekwencja wynoszenia ofiary, czyli pozwolenie kotu na to, żeby tę ofiarę sobie wyniósł i poszarpał i potem zjadanie ofiary. Czyli po wyszarpaniu takiej ofiary powinniśmy kotu dać jakiś kawałek suszonego mięska albo po prostu go nakarmić. Otóż po krótkiej przerwie opowiem o tym, co zrobić ze zwierzaczkiem, kiedy my wyjeżdżamy na wakacje. Co zrobić w tym wypadku z kotem, a co z psem.
Psy, koty i inne kłopoty.
A dzisiaj odpowiadam na najczęściej zadawane pytania. Bardzo dziękuję za telefon od pana Darka, który przed chwilą do mnie zadzwonił i opowiedział właśnie o historii owczarka niemieckiego swojego wujka, który bardzo go lubił, ale niekoniecznie chciał go wypuszczać właśnie z posesji, kiedy ten chciał ją opuścić, co jest bardzo częstym zachowaniem owczarków właśnie, że przy wychodzeniu włącza im się taka chęć pilnowania. A ja przypominam, że wy możecie zadawać zadać mi pytanie, jeżeli boicie się zadzwonić, zachęcam do wyjścia na Facebook, na moją stronę Psy, koty, inne kłopoty Zuza Ogrodowczyk i tam macie post dzisiejszej audycji. Możecie pod tym postem, nie musicie w prywatnej wiadomości, możecie pod tym postem napisać do mnie, a ja będę się starała ten post odświeżać i sprawdzać, czy ktoś do mnie jakiegoś pytania nie napisał, jeżeli w ogóle zdążymy w ogóle tych pytań. Naprawdę mam dzisiaj jeszcze sporo. To, co obiecałam. Kot i pies na wyjeździe. Pierwsze pytanie jest takie. Czy jeśli wyjeżdżam na wakacje, lepiej zawieźć kota do osoby, która zwierzę zna, albo do kociego hotelu, ale w całkiem nowe miejsce, czy lepiej zostawić kota w domu, gdzie codziennie miałby zapewnioną opiekę? Moim zdaniem, w tym wypadku, kot powinien mimo wszystko zostać w domu. Oczywiście z zaznaczeniem, że osoba przychodząca do kota będzie przez niego akceptowana. Może to być nasz znajomy, może to być nasza znajoma, może to być też specjalny koci opiekun, tak zwany pet sitter. O zawodzie pet sittera na pewno jeszcze nieraz będę mówiła, być może jakiegoś pet sittera do siebie zaproszę, jak już będzie możliwość tutaj zapraszania gości do studia. Natomiast taka osoba, bez względu na to, kim by ona nie była, musi zapewnić kotu rozrywkę w postaci zabaw, a także musi wyczyścić kuwetę, zaopatrzyć kota w codzienną dawkę wody oraz codzienną dawkę pożywienia. Jedną z najbardziej stresujących sytuacji dla kota jest przeprowadzka, ponieważ są to zwierzęta bardzo terytorialne, które nie lubią nowych miejsc, o ile nie są do tego przyzwyczajane od małego. Tutaj jako przykład przyzwyczajenia można podać niektóre koty, które jeżdżą z właścicielami na wakacyjne wyprawy, od kiedy były kocientami. Natomiast nawet dla odważnych kotów wycieczka do nowego miejsca może okazać się silnie stresująca. Dlaczego? Ponieważ pojawia się tam obecność nowych zapachów, które mogą zestresować kota, w tym na przykład zapachy okolicznych niekastrowanych kocurów. Poza tym są nowe osoby, jest nowe miejsce, jest nowa sytuacja. Takie rzeczy są bardzo stresujące dla naszych zwierząt i koty nawet mogą w takim wypadku zacząć oznaczać teren. Koty kastrowane mają tę przewagę, że będą mniej znaczyły, natomiast wielokrotnie powtarzam, że testosteron równa się odwaga, a koty kastrowane są jego w znacznym stopniu pozbawione i mogą zacząć załatwiać się w wybranych miejscach, szczególnie ze stresu. Trzecia rzecz, znaczy druga rzecz. Jedziemy na wakacje, ale nie możemy zabrać ze sobą psa. Albo nie myślimy o tym, żeby go ze sobą zabrać. Pytanie analogiczne do poprzedniego. W przypadku psów na pewno nie możemy ich zostawiać samopas w domu, ponieważ nie mają one kuwet, wymagają 3 spacerów dziennie. Tak na marginesie powiem, że zauważcie, że to są jedyne zwierzęta, od których wymagamy tego, żeby się załatwiały poza domem i tylko wtedy, kiedy my o tym decydujemy. Koty mają kuwety, rybki mogą się załatwiać do wody, gady też, ptaki też, konie mają stajnie i tak dalej, a psy muszą czekać aż na łaskę pana, można tak powiedzieć. No i psy są też zwierzętami typowo stadnymi, które wymagają w miarę stałego kontaktu z opiekunem. Pierwsza opcja. Zostawiamy psa u osoby, która po pierwsze go oczywiście dobrze zna, ponieważ psy bardzo nie przepadają za tym, żeby opiekowała się nimi osoba, której nie znają. Szczególnie psy, które są niepewne i kontrolujące, mogą mieć z tym problem. Taka osoba musi też umieć się psem zajmować w domu, musi zapewnić odpowiednie zabawy, musi znać też pierwszą pomoc. Oczywiście tutaj też zachęcam do użycia pomocy takiego właśnie, co już wcześniej wspomniałam, takiego pet sittera, który mógłby naszego psa przyjąć. Natomiast z taką osobą wcześniej powinniśmy się kilkakrotnie spotkać, przynajmniej 6 razy, według mojej oceny, ponieważ tyle zajmuje psu poznanie nowej osoby, żeby pies naprawdę ją polubił i żeby chciał z nią zostać, ponieważ w przeciwnym razie może na przykład nie jeść, może być niechętny do zabawy i mogą się pojawić też frustracja, a co za tym idzie lęki i agresja. Poza tym taka osoba musi z nim wychodzić na spacery 3 razy dziennie. Nie może mu zapewniać mniej spacerów, więcej jak najbardziej, ale mniej nie. Musimy mieć zaufanie oczywiście do takiej osoby, żeby pilnowała ona, by poprawiać na przykład nastrój naszego psa, żeby to nie było tak, że ona będzie sobie gdzieś tam u nas, na przykład w domu, czy u siebie w domu siedzieć na kanapie i nie będzie na psa zwracała w ogóle uwagi lub też będzie stosowała jakieś niefajne metody w stosunku do naszego psa. Musimy być przekonani, że będzie ona całkowicie pozytywna w stosunku do naszego zwierzęcia. Osoba ta też nie powinna mieć psa, albo mieć psa, którego nasz pies zna i lubi i o którym wiemy, że dogadają się w domu. Ponieważ lubienie się na spacerach to zupełnie inna para kaloszy niż akceptowanie się w domu. Jeżeli mamy osobę, o której wiemy, że ona ma psa i ten pies z naszym Azorem bardzo chętnie bawią się na dworze i te zabawy wyglądają w ten sposób, że on się po prostu ganiają bez przerwy, to niestety bardzo często przy takich reaktywnych zabawach, a nie spokojnej relacji w domu dochodzi do zachowań agresywnych, ponieważ psy non-stop się ganiają po domu, na końcu padają, a potem ten, który jest sprawniejszy, znowu rozpoczyna tą niefajną aktywność i ten drugi może nie wytrzymać i go po prostu pogryźć. Dlatego bezpieczniej jest wybrać po prostu osobę, która tego psa nie ma albo ma psa, który naszemu psu odpowiada i któremu nasz pies też nie będzie się naprzykrzał. Kolejna rzecz, rzecz druga, czyli wybieramy hotel dla zwierząt. Szukamy w internecie albo z polecenia odpowiednich miejsc. Sprawdzamy dokładnie ilość gwiazdek, jakieś wypadki, które miały tam zdarzenie, czy wszystko było dopilnowane. Sprawdzamy, czy nasze zwierzę spełnia wymogi, czyli czy nie jest agresywne, czy umie przebywać z innymi psami. Poza tym przyzwyczajamy psa do tego miejsca. To nie jest tak, że my możemy tam podjechać, rzucić psa i do widzenia. My przyjedziemy za 2 tygodnie. Nie. Musimy przyjechać do tego miejsca, zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, czy nasz pies czuje się tam bezpieczny i dopiero po kilku odwiedzinach będziemy mogli tak naprawdę tego psa tam zostawić. Zostawiamy psa w tym miejscu na przykład też na jedną noc. Jeżeli planujemy to kilka tygodni przed wyjazdem, aby sprawdzić, czy po prostu jest okej. A w razie co, szukamy innego miejsca. Są różne też rodzaje hoteli. Są hotele tak zwane boksowe i są hotele, gdzie pies może swobodnie w domu z innymi czworonogami przebywać. Oczywiście są to czworonogi, które są specjalnie dobrane, czyli psy między sobą nie mogą wykazywać agresji w żadnym stopniu. Oczywiście mam na myśli tej agresji, która prowadzi do zachowań niebezpiecznych, bo komunikacji agresywnej używa pies każdy. Natomiast ja z mojej perspektywy o wiele bardziej lubię te właśnie domowe hotele, ponieważ no pies w boksie czuje się trochę jak w schronisku, prawda? On tam ma kojec, ma budę. Dla mnie to jest takie troszeczkę naciągane i niefajne. Nie przepadam za takimi boksowymi hotelami i nigdy bym do takiego miejsca mojego psa nie oddała. Trzecia rzecz to to, że możemy pojechać tam, gdzie po prostu psy akceptują. Psy bardzo lubią, psy o wiele bardziej tolerują przeprowadzki niż koty. Dla psa chwilowa przeprowadzka nie jest tak stresująca jak dla mruczka. Zwierzę na pewno będzie lepiej czuło się z nami na wyjeździe w góry niż nawet ze znanym opiekunem. Dlatego możemy w internecie znaleźć mnóstwo jakichś miejsc, które po prostu psy akceptują. Pies w górach będzie miał możliwość eksploracji, będzie miał możliwość poznawania nowych terenów, a jeżeli odpowiednio zainicjujemy nasz pobyt z nim tam, czyli będzie dużo fajnych rzeczy, pozytywnych wzmocnień, to w tym wypadku ten stres praktycznie szybko z niego zejdzie. No i pamiętajmy też o tym, żeby wziąć ze sobą jakieś atrakcyjne gryzaki, bo jak zaraz powiem, gryzienie jest czymś dla psa bardzo, bardzo potrzebnym. Czy mój pies jest nieszczęśliwy w bloku? Jak mam się zachować? Zapytała mnie kiedyś właścicielka doga niemieckiego, mieszkająca w jednej z poznańskich kamienic. Sąsiedzi mnie obrażają, ponieważ mam dużego psa w mieszkaniu. Zarzucają mi, że odbieram mu wolność, a przecież zapewniam mu spacery, rozrywkę, zabawy umysłowe. Przez takie opinie zaczynam zastanawiać się, czy Astor jest nieszczęśliwy. Taką opinię, słuchajcie, najczęściej słyszymy z ust osób starszych, odnośnie ras takich jak dog, owczarki, husky, które z założenia powinny najlepiej cały dzień biegać z właścicielami i są tylko psami dla biegaczy albo są psami dla osób z ogrodem, dla rowerzystów. Oczywiście na ogrodzie ten pies powinien być cały dzień. Moim zdaniem To, jakiego mamy psa oraz w jakim domu go trzymamy, nie ma najmniejszego znaczenia. Wszystko zależy od nas, a raczej od tego, ile czasu mu poświęcimy. Jeżeli mamy czas, nie ma znaczenia, czy mamy małe mieszkanie, czy willę, bo jeżeli nie znajdziemy tego czasu, to w willi pies będzie się czuł tak samo nieszczęśliwy, jak w mieszkaniu. Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z rasą typu husky, będzie ona potrzebowała dłuższych spacerów, natomiast nie jest powiedziane, że pies musi biegać po 10 km czy 20 km dziennie, przyczepiony na przykład do roweru, czego nienawidzę po prostu. Utarło się wśród ludzi, szczególnie przysłowiowych sąsiadów, którzy kiedyś posiadali wilczura, że pies powinien się wybiegać, że wybiegany pies to szczęśliwy pies, a jeśli psa nie wybiegamy, szczególnie huskiego, to będziemy musieli się pożegnać z meblami, nowymi butami i generalnie wystrojem całego domu, bo pies będzie je nam po prostu rozbrajał w pył, roznosił. Natomiast to, co widzimy na codziennych spacerach, polegającym na bieganiu przy rowerze, bieganiu z właścicielem, czy też w wersji dla leniwych gonieniu non-stop za piłką, bo labradory i goldeny przecież kochają portować, więc trzeba im cały czas rzucać piłkę. To, co widzimy u takich psów, to zmęczenie fizyczne. Psy dyszą, ich mięśnie są spięte, nierzadko przez złą karmę i brak witamin doświadczają bolesnych skurczy, ale nikt nie pomyśli, żeby zapewnić psu masaż po takim wysiłku. Nikt z nas również nie pomyśli, że pies może mieć bóle mięśni, błędnie zwane zakwas oraz że kontuzje również dosięgają psów, bo tak po prostu jest. Czasami kulenie po spacerze może też być na przykład objawem dysplazji, więc jeżeli wasz pies przychodzi po długich spacerach czy po bieganiu na wybiegu do domu i piszczy w nocy, natychmiast jedźcie z nim na rentgen, żeby sprawdzić, czy wszystko ze nogami czy też kręgosłupem jest w porządku. Pamiętajmy, że bez względu na rasę, pies musi mieć zapewniony zarówno fizyczny, jak i psychiczny, umysłowy wysiłek. Nie możemy kazać psu biegać codziennie przy rowerze, ponieważ jest to dla niego raz niebezpieczne, a dwa wyczerpujące fizycznie. Nie możemy przeforsowywać psa. Nikt nam nie każe robić dziennie pół maratonów, więc my nie narażajmy na to psa. Nasze treningi z psem powinny być przemyślane. Najlepiej w konsultacji z osobami, które się na tym znają. Dodatkowo powinniśmy zapewnić psu treningi umysłowe, które mają naprawdę wspaniały wpływ na rozwój psa bez względu na wiek. A tuż po krótkiej przerwie opowiem, co zrobić, gdy na przykład kot chodzi po meblach, a my sobie tego nie życzymy.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj odpowiadam na wasze pytania, wasze zadawane, czy to na Facebooku, czy to telefoniczne. 618654654 lub na Facebooku Psy, koty, inne kłopoty, Zuza Ogrodowczyk. Napisała do mnie pani Maria. Witam, właśnie mamy problem. Kotek uciekł mojej wnuczce z domu. Tylko, że oni zmienili mieszkanie. Czy jest szansa na jego odnalezienie? 7 lat był u niej. Tragedia. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia, Maria. Pani Mario, jeżeli kotek zwiał w miejscu, w nowym miejscu, przede wszystkim, moim zdaniem, powinniście jak najbardziej zaangażować w poszukiwanie go innych osób. Być może kot będzie próbował znaleźć drogę do starego domu. Czasami tak się zdarza, że koty z niewiadomych przyczyn po prostu znajdują się nawet setki kilometrów w miejscu poprzedniego zamieszkania. Natomiast są to bardziej, można powiedzieć, mity niż prawda, chociaż takich historii już się wiele nasłuchałam. Musicie go aktywnie szukać, ponieważ jest niewielka szansa na to, że on przyjdzie. Można używać na przykład łapek żywych na koty, żeby połapać koty, które będą w okolicy, ponieważ kładzenie jedzenia nic nie da, on przyjdzie, zje i sobie gdzieś tam odejdzie. Można też poprosić o organizacje prozwierzęce o pomoc w poszukiwaniu takiego kota, tym bardziej, że jest to już taki bardzo ważny przyjaciel, skoro żyje z wami już 7 lat, czy tam z wnuczką żyje 7 lat. Jeżeli będziecie tylko i wyłącznie na niego czekać w domu, jest mała szansa, że on po prostu od tak wróci, bo podejrzewam, że on się wystraszył i teraz po prostu próbuje wrócić do starego domu, ponieważ nowego jeszcze nie zna, co może niestety skończyć dla niego tragicznie. Także warto go aktywnie szukać. Kolejne pytanie. Co zrobić, gdy kot chodzi po meblach, a ja sobie tego nie życzę? Najbardziej odpowiednia odpowiedź na to pytanie to niestety nie mieć kota. albo przystosować dom tak, żeby kot miał inne, fajniejsze miejsca, po których będzie mógł chodzić, co oczywiście nie zniweluje nam chodzenia po blatach. To, że kot nie chodzi po meblach, jeżeli na przykład jesteśmy w domu, nie oznacza, że nie robi tego, jak nas nie ma, a w 99% przypadków właściciele znajdują odciski łapek na blatach w kuchni, stołach itd., itd. Rozwiązanie to zbudowanie kotu odpowiednich kocich mebli, w tym również w strategicznych miejscach, na przykład na granicach terytoriów. Poza tym wzbogacamy nasz dom o kryjówki, bawimy się z kotem w odpowiedni sposób. No, to ograniczy korzystanie kota z blatów i innych, jednak tego nie wyeliminuje. Każdy kot po prostu potrzebuje tego, żeby wskakiwać sobie na nasze domowe blaty. Najbardziej polecam przyczepianie różnego rodzaju półek i legowisk, które będą gdzieś na ścianach przyczepione, bo z takich koty najchętniej korzystają. A na portalach zakupowych, szczególnie tych chińskich, zagranicznych, jest mnóstwo takich zabawek, które możemy gdzieś tam właśnie do ściany przyczepić i nasz kot będzie miał z nich super używanie. Jak oduczyć psa, słuchajcie, kopania dziur w ogrodzie. Kopanie dziur jest jedną z czynności, która wpisuje się w etogram psich zachowań, czyli jest naturalnym dla tego gatunku zachowaniem. Są takie rasy, które oczywiście mają powinowactwo do kopania dziur, natomiast tutaj nie ma reguły, albowiem tak naprawdę w drodze dorastania każdy pies może nauczyć się chętnie kopać. A niektóre psy od małego na przykład złamią pazur przy kopaniu i nie będą chciały przy dorosłym życiu kopać, ponieważ będzie się im to źle kojarzyło jeszcze ze szczenięcych lat. Poznajmy kilka faktów na temat kopania. Po pierwsze, jeśli w szczenięctwie zachęcaliśmy malucha do kopania, nie przeszkadzało nam to. Nawet poza naszym ogrodem. I w dodatku wszyscy się przy tym świetnie bawili, co wzmacniało oczywiście zachowanie psa, to taki zwierzak będzie miał większą tendencję do prezentowania tego zachowania w przyszłości. Po drugie, pies nie zdaje sobie sprawy z tego, że nasz trawnik ogrodowy różni się czymkolwiek od trawnika na zewnątrz, w parku czy w lesie, dlatego im więcej będziemy na to zachowanie pozwalali lub psa zachęcali, tym będziemy częściej wydywali dziury w naszym ogrodzie. To nie jest tak, że jak wyjdziemy sobie do lasu i pies się nakopie, to przyjdzie na ogródek i nie będzie nam kopał. Nie, bo to zachowanie nam się po prostu wzmacnia. Pies, który czuje drobne gryzonie, na przykład krety, myszy, nornice, będzie miał większą motywację do kopania w naszym ogródku, szczególnie terier. Poza tym używanie kar fizycznych oraz innego rodzaju awersji nie dość, że jest okrutne i niezalecane, to w tym przypadku tylko wzmocni problem, ponieważ kopanie często jest formą odstresowania się dla psa. A jeżeli karzemy psa za odstresowywanie się, no to my chyba mamy problem, a nie pies. Kopanie jest najczęściej objawem nudy u psa, który jest samopazy puszczany na ogródek pod nieobecność właścicieli. Tutaj przypomnę to, co mówiłam przed chwilą, że pies nie jest zwierzęciem, które można od tak puścić na ogród i wymagać od niego pełnego zdrowia psychicznego i posłuszeństwa. Jak pomóc psu? Po pierwsze, zapewniamy mu odpowiednią ilość atrakcji, całe fizyczne, umysłowe oraz przynajmniej 2 dłuższe spacery dziennie. Zapewniamy psu gryzaki do gryzienia. A w takich przypadkach, gdzie pies po prostu nagminnie kopie i my nie jesteśmy już w stanie sobie z tym poradzić, czasami pomaga wyznaczenie psu miękkiej ziemi, rozkopanie pewnego terenu, czyli na przykład jakiegoś fragmentu ogrodu metr na metr lub 2 na 2 metry kwadratowe i wkładanie tam co jakiś czas jakichś smakołyków, typu jakieś skóry wołowe, jakieś inne atrakcyjne gryzaki i uczenie psa, że w tym miejscu można kopać, bo są fajne elementy, a w innych się nie opłaca. W związku z czym często psy w tym momencie będą oczywiście po odpowiedniej nauce wybierały tylko ten element ogrodu, w którym my zostawiamy zabawy, smakołyki itd., itd. A im więcej też zabaw będziemy psu właśnie zapewniać na ogrodzie, im więcej atrakcji i im więcej my będziemy z tym psem na tym ogrodzie przebywali, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że pies będzie na ogrodzie kopał dziury. A dodam tutaj to, co już wcześniej mówiłam, że psa się raczej samopas na ogród nie wypuszcza. Teraz mamy już w dobie obecnej alarmy wszelkiego rodzaju, więc pies do szczekania nam potrzebny nie jest. Co zrobić, gdy kot boi się obcych? Najczęściej ma to miejsce u kotów adoptowanych lub nieumiejętnie wprowadzonych w świat ludzi. Dlatego ważny jest dobry start za kociaka, na przykład dobra hodowla. Niczego, słuchajcie, w tym wypadku nie możemy robić na siłę. Po pierwsze, kota nigdy, absolutnie nie dajemy trzymać obcym. Nie przekazujemy go specjalnie z rąk do rąk, żeby się przyzwyczaił, bo się nie przyzwyczai. Dla niego to jest ogromny stres. To tak jakby powiedzieć osobie, która ma lęki i depresję, żeby się nie martwiła. Nie martw się, ja cię teraz położę koło tego pająka, którego ty się boisz, a ty się go po prostu nie bój, no bo on jest fajny, on ci nie ugryzie. No taka osoba nie przestanie się bać pająków, prawda? Tak samo jak kotek nie przestanie się bać obcych osób. Poza tym nie wyciągamy go na siłę z kryjówek, kiedy przychodzą goście. Pozwalamy mu tam być. Nie pozwalamy gościom szczuć albo straszyć kota. Nie pozwalamy też podchodzić specjalnie do kota i pchać rąk właśnie do kryjówek. Jeśli jest to możliwe, przebywamy z gośćmi w pokoju, w których kot się schował. Nie przebywamy z gośćmi w pokoju, w którym kot się schował, absolutnie. A jeżeli nie jest to możliwe, to nie pozwalamy na podchodzenie do kryjówki kota. Poza tym zapewniamy kotu dużo miejsc do schowania i tak zwane kryjówki przelotowe, czyli takie, z których kot będzie mógł wejść jedną stroną i wyjść drugą. Dajemy też gościom smakołyki do częstowania kociaka i nie z ręki, tylko po prostu rzucamy gdzieś tam kawałki suszonego miejsca w okolice, gdzie kot się schował. A jeśli kot lubi się z nami bawić, możemy zaproponować, by goście też się z nim pobawili. Często liczy się po prostu czas spędzony przez gościa w domu i kot się przyzwyczaja. Im częściej ten gość przychodzi, najpierw spędza czas poza pokojem, w którym kot gdzieś się chowa, a potem dopiero spędza czas w pokoju, w którym kot jest, no to wtedy po prostu kot z wizyty na wizytę będzie coraz łatwiej się do takiej rzeczy przyzwyczajał. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wszelkie pytania i za obecność przed odbiornikami. A my słyszymy się jak zwykle za tydzień po 8:00. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Koty i inne kłopoty.